Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Izrael na wojnie. Tak pomyślałem, że to dobry czas, zwłaszcza ze względu na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie obecnie, że to jest właśnie dobry temat, żeby nauczać ludzi w zborze na temat Izraela. Nie będzie to jakieś odkrywcze kazanie, ale będą to rzeczy, które powinniśmy wiedzieć jako wierzący ludzie i umieć się zachować w tym czasie, w jakim żyjemy. Bo w tej chwili się przetacza ogromna fala takiej niechęci, żeby nie powiedzieć nienawiści, skierowanej w kierunku Izraela. I wypowiadają się na temat Izraela, myślę, że co niektórzy z tych, którzy się wypowiadają, w ogóle nie powinni się wypowiadać, bo to, co mówią, no nie najlepiej świadczy o nich i o tym, jakie mają zrozumienie Słowa Bożego w danym czasie. My mamy Słowo Boże po to, żeby rozumieć czasy i chwile. Ono jest takim naszym przewodnikiem, drogowskazem i według tego słowa powinniśmy się poruszać w tych wszystkich tematach, które dotyczą naszego życia. Izrael znalazł się na wojnie. To prowadzi wojnę z kilku stron, w kilku miejscach. Na temat Izraela, tak jak już powiedziałem, wypowiadają się rozmaite organizacje, rozmaici ludzie. Ja chciałbym wam dzisiaj zacytować a Radę Kościołów Chrześcijańskich, co ma do powiedzenia. Czytam. Jednak nieznośne cierpienie zadawane mieszkańcom Gazy oraz eskalacja przemocy i ucisku na zachodnim brzegu Jordanu oraz w Jerozolimie zmuszają światową wspólnotę Kościoła, aby jasno, stanowczo i zdecydowanie wypowiedzieć się na rzecz zasad sprawiedliwości zgodnie z prawem międzynarodowym i etyką. Światowa wspólnota Kościołów. Można to sobie znaleźć w internecie, całe to oświadczenie. Ja tutaj dosłownie wybrałem dwa zdania. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że światowa wspólnota Kościołów nic nie mówi w tym swoim oświadczeniu o Słowie Bożym, o Bogu, ale powołuje się na prawo ludzkie, na dokładniej mówiąc prawa człowieka, którymi od jakiegoś czasu szczycą się ludzie, że wymyślili prawa człowieka. One, te prawa człowieka od jakiegoś czasu funkcjonują, ich w ogóle nie było. I dzisiaj w wielu takich trudnych sprawach odwołują się ludzie do praw człowieka. I ta wspólnota tych kościołów również w tym duchu przedstawia swój punkt widzenia, jeśli chodzi o Izrael. Bracia i siostry, mówi się o prawach człowieka, ale my jako chrześcijanie mamy się kierować prawem Bożym. To jest priorytetowe prawo. To jest ten kierunek, w którym powinniśmy podążać. Dzisiaj wielu stoi na rozdrożu i nie wie, co powiedzieć w tej sytuacji, bo jesteśmy epatowani zdjęciami, filmami, fotografiami, które pokazują przemoc, które pokazują całe zło związane z wojną. Kiedy gdzieś dzieje się wojna, przestają prawa istnieć, ludzie zaczynają się bardzo dziwnie zachowywać. Ci, których byśmy nigdy nie podejrzewali o to, że potrafią coś tak strasznego zrobić, nagle to robią, nie, ni stąd, ni zowąd. To są straszne czasy, czasy wojny. Dlatego myślę, bracia i siostry, że z czym większą troską będziemy się modlić o pokój, mając świadomość tego, czym jest wojna. A wojna jest czymś bardzo złym. Widząc okrucieństwa tej wojny, jeden z naszych pastorów wyraził swoje oburzenie i powiedział, że już od dzisiaj nie popieram Izraela. Widziałem, że był taki tym wzburzony, zniesmaczony. Powiedział te słowa na koniec swojego kazania, jakie wygłosił. I tak widziałem go, jak mu ciężko było zejść z tego podium, z tej kazalnicy, jak czuł cały ciężar tego wszystkiego i myślę tego, co powiedział. Ja się tak zacząłem zastanawiać nad tym, jak my powinniśmy patrzeć na taką sytuację i na takie rzeczy, które dzieją się wokół wojny. I zadałem sobie pytanie i chciałbym, żebyście wy również dzisiaj sobie zadali to pytanie. Ale co myśli o tym wszystkim Bóg? Ja zacząłem od tych praw człowieka, od oświadczenia wspólnoty, światowej wspólnoty kościołów. I tam nam się wyjawia jakiś obraz ludzi zatroskanych chwilą. I rozumie ludzi, że wypowiadają się w rozmaity sposób. Niektórzy zupełnie bezrefleksyjnie. Ja myślę, że to jest temat, nad którym powinniśmy się pochylić jako wierzący ludzie. I zadałem sobie pytanie, ale co o tym wszystkim myśli Bóg? Bo co myślą ludzie, to już mniej więcej wiem. I czytając Słowo Boże, można dojść do wniosku, że narody, które cieszą się z powodu upadku Żydów, Bóg wygubi i wytępi. Takie jest przesłanie Starego Testamentu. Ja teraz czytam Księgę Ezechiela, no i niedaleko sięgłem właśnie do tej księgi, 25 rozdział, 7 wiersz, o jednym z wrogów Izraela Bóg tak się wyraża. Dlatego oto wyciągnę moją rękę przeciwko tobie i wydam cię narodom na łup, wytępię cię spośród ludów i wygubię cię spośród ziem, zniszczę cię i poznasz, że ja jestem Pan. Co z prawami człowieka? Co z oświadczeniami rad kościołów? Zacząłem się nad tym zastanawiać, jak to jest z tą wojną, na którą wybrał się Izrael. Dzisiejsze kazanie ma tytuł Izrael na wojnie. Kiedy Izrael powstał i kiedy zaczął funkcjonować, miał wejść do ziemi, którą Bóg mu obiecał. To była ziemia Kanaan. I zobaczcie, co dzieje się w czasie zdobywania Kanaanu. W pewnym momencie zdobyli wielkie miasto Jerycho, wchodząc na te tereny kananejskie, przy ewidentnej pomocy Bożej. Pamiętacie, jak runęły mury Jerycha? Były tam rzeczy obłożone klątwą, których nie wolno było zabrać. Ale jeden z Żydów zabrał. Nazywał się Achan. I poszli dalej. I następne miasto, jakie mieli zdobyć, było miasto dużo mniejsze. Nazywało się Aj. I przyszli do Jozłego i rozmawiają. Wiecie, jak to w sztabie, wśród generałów. Rozkładają mapy, plany. Planują przeprowadzić ofensywę, więc mają pewną strategię. I oni mieli też pewną strategię. I mówią, po co tam trudzić tyle wojska, jak to nie jest duże miasto. Wystarczy, tam parę tysięcy z nas pójdzie spokojnie, je zdobędziemy. I wyruszyli na Aj. I doznali klęski, druzgocącej porażki. Czy oni niezgodnie ze Słowem Bożym coś robili? Nie. Wszystko było zaplanowane, ale nie wiedzieli o pewnej rzeczy. Nie wiedzieli, co ma Achan w swoim namiocie zakopane. I Jozue, kiedy to wszystko zobaczył, przeraził się i padł przed obliczem Pana, zaczął się modlić, a Bóg mu mówi, wstawaj. Co tutaj klęczysz, co tutaj padasz na twarz? Izrael zgrzeszył. I to jest powód, że przegrywają. Chcie zrobić porządek z tym. Wiecie jak? Znaleźli Achana, losowali, aż doszli do tej rodziny. Przyznał się do wszystkiego. Ukamienowali go. I znów wyruszyli na wojnę. I ja wam przeczytam. To jest 8 rozdział Księgi Jozłego. Co tam pisze? Bóg mówi do nich tak. Ja wydam Aj w twoje ręce. I rzekł Pan do Jozłego, nie bój się i nie lękaj się. Weź ze sobą cały zbrojny lud. Powstań i wyrusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. Oto ja wydam w twoje ręce, wydam tych ludzi, wydam to miasto, wydam tą ziemię. Więc wyraźnie Bóg stoi za Izraelem. Bóg jest na wojnie razem z Izraelem. I popatrzcie, co się dzieje teraz, kiedy przeczytam dalszy tekst, w kontekście tego, co dzisiaj dzieje się w Gazie. Ja kiedy ten tekst czytałem, to czytałem go w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj, a co działo się kiedyś, zwłaszcza w tych czasach, kiedy te wydarzenia są opisane w Biblii. I 8 rozdział Jozłego od 25 do 20, a może nawet wcześniej przeczytam, od 24 wersetu. Jozue 8:24. Gdy Izrael wyciął w pień wszystkich mieszkańców Aj w otwartym polu i na pustyni, gdzie ich ścigali i gdy już wszyscy aż do ostatniego polegli od miecza. Zwrócił się cały Izrael przeciwko Aj i pobił je ostrzem miecza. Wszystkich poległych w owym dniu mężczyzn i kobiet było 12 000, wszystko mieszkańcy Aj. Jozue nie cofnął ręki, którą wyciągnął z oszczepem, dopóki nie zostali wybici wszyscy obłożeni klątwą mieszkańcy Aj. Co powiecie na to? W kontekście tego, co dzisiaj się mówi o Izraelu. Ja specjalnie nie będę tego komentował. Daję wam to pod rozwagę. W Biblii jest pokazane wielokrotnie. Bóg walczy za i walczy przeciw Izraelowi. To Bóg wysyła często ludy pogańskie, aby doświadczyć Izraela. Jest wojna, w której Izrael idzie nawet do niewoli. Pamiętacie wojnę z Asyryjczykami? Do dzisiejszego dnia nie wróciły wszystkie te plemiona, które w 722 lata przed Chrystusem Żydzi stracili w niewoli asyryjskiej. Potem była niewola babilońska, do której poszła Juda, Beniamin. Tam byli 70 lat na obcej ziemi. Jerozolima cała zburzona. Świątyni nie ma. Bóg dotykał się przez pogańskich królów, Nabuchodonozora i innych, chcąc Izraela dotknąć. A z drugiej strony mówi, że kto dotyka się Izraela, to tak jakby dotknął się źrenicy mojego oka. Więc bracia i siostry, chcąc to rozważać, to musimy mieć to wszystko przed swoimi oczami. Że są pewne fragmenty Słowa Bożego, które mówią o tym, że Bóg walczy wraz z Izraelem. A są momenty, kiedy Bóg wysyła pogańskie wojska i jest przeciw Izraelowi. I to się cały czas dzieje. Dzisiaj jest czas też na odpowiedź, bo różnie ludzie myślą o tej sprawie. Dzisiaj jest też czas na pytanie, czy Bóg jest za, czy Bóg jest przeciw. Jakkolwiek jest Bóg i cokolwiek Bóg myśli o tej sprawie, to chciałbym, bracia i siostry, powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie smuci osobiście. Już tu kiedyś wam o tym opowiadałem, ale dzisiaj też to powiem, że z przykrością muszę powiedzieć, że wielu jest antysemitów w Kościele. Przeważnie nie zdają sobie oni z tego sprawy. Ja wiele razy się spotykałem, rozmawiałem z ludźmi wierzącymi, którzy wyrażali się poprzez pewne antysemickie slogany, które ludzie w tym świecie używają i uznają, że to tak jest, że to tak ma być i że to jest dobrze. Chciałbym powiedzieć wam, bracia i siostry, że ten Kościół, w którym my jesteśmy i cała duża rodzina kościołów protestanckich i katolicy uważają, że antysemityzm to jest grzech. A więc uważaj, co mówisz. Ja też uważam, podobnie jak Kościół Zielonoświątkowy uważa, że antysemityzm jest grzechem. I dzisiaj bardzo łatwo wypowiadać różne osądy, które są podszyte antysemickimi sloganami, myślami, bo czas jakby sprzyja temu. I tak patrzę na to szerzej. Jak wiecie, jestem w Fundacji Pamięć, która trwa, która zajmuje się upamiętnianiem miejsc, gdzie zostali pomordowani Żydzi w czasie II wojny światowej. I kiedy zakładaliśmy tą Fundację Pamięć, która trwa, mieliśmy świadomość tego, że to jest niełatwy temat, ale trafiliśmy koniec lat 90., początek 2000, trafiliśmy na dobry czas. To był czas, który nie wiadomo czemu, ale ludzie nagle zaczęli się interesować judaizmem, żydostwem i w Żywcu również. Do mnie bardzo często przychodziły uczennice liceum ogólnokształcącego w Żywcu, bo chciały coś usłyszeć na temat Żydów w Żywcu, bo chciały jakąś pracę napisać. I w ogóle ten temat się tak rozwinął, że mogliśmy w tych sprzyjających warunkach odbudować cmentarz żydowski. Starsi z was, którzy tam chodzili na ulicę Stolarską w Zabłociu, pamiętają, że tam były jakieś krzaki i ruiny. I jakaś może jeszcze jedna czy pięć macew stała, a reszta porozwalana tam po tym. Dzisiaj przejedźcie się na cmentarz żydowski. Pięknie ogrodzony, odnowiony, wszystkie macewy stoją, tablica upamiętniająca i tak dalej. Ale widzimy w tej fundacji, że kończy się ten czas, kiedy ludzie interesowali się, wręcz fascynowali się historią Żydów mieszkających na ziemiach polskich. Ja tak patrząc właśnie na to z perspektywy tej fundacji, to widzę, że kończy się czas błogosławienia, że kończy się czas w ogóle błogosławieństwa, a przychodzi czas przeklinania. I mam tego świadomość. I widzę już zalążki tego w wypowiedziach wielu ludzi. I chciałbym, bracie i siostro, wierzący człowieku, miłośniku Słowa Bożego, miłośniku Biblii, chciałbym cię zapytać, czy dzisiaj oskarżasz, czy wstawiasz się za Izraelem? Co powinniśmy robić? Powinniśmy jakąś petycję napisać potępiającą Izraela? Czy może zacząć się gorliwie modlić i wstawiać za tym narodem? Jak myślicie? Co robić w takiej chwili? Jak się zachować jako wierzący człowiek? Dzisiaj już nie jest takie popularne powiedzieć, że jestem za Izraelem, czy sprzyjam Izraelowi. Możesz łatwo się spotkać z potępieniem takiej postawy. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, powiedzieć wam coś, co wiecie. Przypomnieć wam w takiej chwili. Chcę wam powiedzieć, że Izrael jest wybranym spośród narodu w oczach Boga. Jest on umiłowany. Izrael jest wybrany spośród wszystkich narodów, jakie są na tym świecie. Nie ze względu na zasługi czy prezencję, czy cokolwiek, co by wynikało z postawy ludzkiej. Ale został wybrany po prostu przez Boga. Bóg sobie upatrzył taki naród. On wcale nie był ani wielki, ani mały. Można powiedzieć, że nie jest zbyt duży. I wybrał ten naród. W jakim celu? Po to, żeby on opowiadał chwałę Bożą. Żeby pokazywał ludziom dostojeństwo i chwałę Boga. Żeby mogli się zainteresować, który z Bogów jest Bogiem prawdziwym. Bóg powołał sobie naród, który był jego przedstawicielem, który jest tutaj. Chcę podkreślić, jest, bo niektórzy mówią, że już nie jest. Izrael jest Bożym wybranym narodem, przedstawicielem Boga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że w oczach Bożych on jest umiłowany, wyjątkowy. On wielokrotnie Boga zawiódł i wielokrotnie go rozgniewał, ale wielokrotnie też pokutował i doświadczał wspaniałej Bożej obecności. Doświadczał cudów Boga, które nas fascynują dzisiaj, kiedy czytamy Stary Testament. Przecież Stary Testament to jest opowieść głównie o Izraelu. Wrócę do tego antysemityzmu. O dziwo, wielu chrześcijan dzisiaj sympatyzuje z muzułmanami i popierają te organizacje islamskie, które działają również przeciw chrześcijanom. Nie tylko przeciw Żydom, ale działają też przeciw chrześcijanom. Co mówią te narody arabskie, które są wokół Izraela rozlokowane? Izrael, musicie sobie wyobrazić, bracia i siostry, na Bliskim Wschodzie, to jest maleńkie państewko wielkości jednego dużego województwa w naszym kraju. Wielkości województwa mazowieckiego. To jest Izrael. Byśmy chcieli przenieść Izrael, a wielu tam krzyczy już tych Arabów, Izrael do Polski. Ja byłem w szoku. Izrael do Polski. Pamiętam w latach 60. w Polsce były wiece przeciwko Żydom i wołali Żydzi do Syjamu. Do Syjamu. Syjam się im pomylił z Syjonem. I są transparenty. Do dzisiaj są zdjęcia, można odnaleźć w internecie. I w 68 roku tysiące Żydów wyjechało z Polski. Wyjechało przeważnie do Izraela, do Ameryki. Mieli bilet w jedną stronę, paszport w jedną stronę. Nie mogli już wrócić. I teraz się sytuacja odwraca. Bracia i siostry, teraz się sytuacja odwraca. Wielu Żydów przyjeżdża do Polski, żeby mieć paszport polski. Nie wiem, czy wiecie, ale paszport polski to jest jeden z najlepszych paszportów na świecie. Paszport otworzy wam drogę do wielu miejsc. I dzisiaj warto mieć paszport polski. Żydzi do Polski. Niedawno wołali Żydzi do Syjamu, teraz wołają Żydzi do Polski. Pomyślałem, co to będzie? Przecież proroctwa biblijne nie mówią o tym, że Żydzi mają jechać do Polski. Oni mają jechać do dawnych ziem izraelskich, do Kanaanu. Co te narody arabskie mówią? No mówią, ich jest wokół tego Izraela około 100 milionów ludzi, Arabów jest wokół Izraela, który Izrael liczy ile? 9,5 miliona ludzi. Mała kropeczka na mapie. Miliony przeciwko niej. Arabowie powiadają, że należy zepchnąć Izraela do morza. To jest slogan, którym się bardzo często posługują między innymi Palestyńczycy. W jednym z głównych meczetów Arabii Saudyjskiej imam głosi takie nauki, że Izraelici pochodzą od świń i małp. I to nie jest odosobniona nauka, bo ona jest powtarzana też co niektórych radykalnych meczetach tam wśród Arabów. Ja też nie chciałbym, żebyście w jakiś sposób się negatywnie ustawiali do islamu. Ja mówię o pewnych skrajnościach. Jest wielu ludzi w islamie, którzy zupełnie inaczej myślą. Islam zresztą jest bardzo podzielony. Jest sunnicki i szyicki. Tak jak chrześcijaństwo jest podzielone, są katolicy i są protestanci. Tam są sunnici, szyici. I oni jeszcze wewnątrz dzielą się na pewne odłamy. Także to islam to nie jest monolit. To są różne nauki, łączy ich księga Koran. Ale ja się nie chcę w to w ogóle zagłębiać. Chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć, jakie poglądy panują na Bliskim Wschodzie. Jakie są realia, że Izrael jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I on musi w jakiś sposób reagować, żeby przetrwać. I to jest walka o przetrwanie. I tak może tyle powiem, jeśli chodzi o te poglądy islamistów. Żydzi też są podzieleni w swoich poglądach. Jak pojechałem do Izraela i wysiadłem z samolotu na lotnisku w Tel Awiwie, na lotnisku Ben Guriona. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, wiecie, te autobusy, które przewożą pasażerów potem do tych terminali na lotnisku, z płyty lotniska, to podjeżdżają i tam też podjeżdżały, ale mnie aż cofło, jakie autobusy tam podjeżdżają pod ten samolot, z którego ja wysiadam. Hare Krishna na reklamy na tych autobusach, jakieś pogańskie tam nazwy i co tylko. Ja byłem w szoku, jak pielgrzym przyjeżdża do Ziemi Świętej, to chce obcować z tymi świętościami. Tu nagle jakiś Krishna, jakieś takie rzeczy się pojawiają w ludzi. Byłem tym już sam zaskoczony. Ale kiedyś zobaczyłem coś niesamowitego. Jest w internecie taki filmik, który oglądałem. W Jerozolimie, gdzieś w pobliżu, to będzie bramy damaseńskiej, bo tam się wychodzi z tej dzielnicy żydowskiej, z Mea Shearim, przechodzi się przez drogę i wchodzi się od razu przez bramę damaseńską do Starego Miasta. I tam na tym placu przed tą bramą damasceńską, gdzieś mniej więcej tam, w tym miejscu, stoi kilku Żydów, tych ortodoksyjnych z Mea Shearim, w hałatach, w futrzakach, a jeden ma ogromną flagę i tak wywija tą flagę. Zgadnijcie, czyja to flaga jest? Palestyny. Ortodoksyjni Żydzi popierają Palestyńczyków w tym konflikcie. W ogóle nie idą do armii izraelskiej, żeby walczyć za Izrael. To jest absolutnie dla nich niedopuszczalne. Żydzi ortodoksyjni nie uznają państwa Izrael. W ogóle dla nich państwo Izrael nie istnieje. To państwo, które im daje zasiłki pieniężne, że mogą sobie cały dzień studiować Biblię, nigdzie nie pracując. i utrzymują te, i te rodziny. Bo to są rodziny wielodzietne u tych ortodoksyjnych Żydów. Kiedy się na to wszystko patrzy, no to człowiek się zastanawia. Ale chcę wam powiedzieć, że ci, którzy negują państwo syjonistów, to są właśnie ci ortodoksyjni Żydzi, którzy czekają na Mesjasza. Bo Mesjasz ma przecież odbudować Królestwo Izraela. I oni będą królować z Mesjaszem. To jest ziemia święta. Ja tylko dzisiaj troszeczkę pokazałem tego konfliktu, jaki tam jest. Czego się tam dotkniecie, to jest skonfliktowane. I nikt tego nie umie rozwiązać. Wielu próbowało. I ja myślę, że dobrze, że oni czekają na Mesjasza. Bo według mnie nikt tego nie rozwiąże. Jedynie Mesjasz, Jezus Chrystus. Jeśli popatrzymy na eschatologię, to eschatologia mówi nam, że cały świat przeciw Izraelowi wystąpi. Wtedy z pomocą Izraelowi przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Bóg. My też czekamy na Mesjasza jako chrześcijanie. Żydzi też czekają na Mesjasza. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że Izrael, który popieram, to ten, co przyjmie Jezusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza. Jest jakieś grono Żydów, tak zwanych mesjańskich, którzy znają proroctwa biblijne Starego i Nowego Testamentu i wierzą, że Jezus z Nazaretu to jest ten Mesjasz, który przyszedł, swoi go odrzucili, ale ten Mesjasz powróci. I my czekamy na ten powrót tego Mesjasza. Żydzi czekają w ogóle na Mesjasza, ci ortodoksyjni. Nie chciałbym dzisiaj tutaj dawać jakiś porad, jakiś wygłaszać nauki, która popiera to czy tamto. Ja dzisiaj tak rzuciłem parę takich myśli, które powinny nas zastanowić jako ludzi wierzących, żyjących w XXI wieku, mających świadomość tego, że przyjście Pana jest bliskie. Izrael jest wyjątkowym miejscem, które możemy obserwować właśnie pod kątem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Bo przecież Jezus Chrystus przyjdzie i Jego nogi staną na Górze Oliwnej. Że jak się dzieje apostolskie zaczynają, mamy w niebo wstąpienie Jezusa i zapowiedź aniołów. Jakżeście Go tu dzisiaj widzieli, wstępującego do góry, tak On przyjdzie za jakiś czas i będzie tutaj razem z nami jako Mesjasz, który przejdzie przez złotą bramę z Góry Oliwnej. Złota brama jest zamurowana, więc ona będzie otwarta i wejdzie na ten plac, gdzie kiedyś stała świątynia, chluba Izraela, a dzisiaj stoją dwa meczety muzułmańskie. To są paradoksy Ziemi Świętej i to są przeróżnego rodzaju pułapki myślowe, które serwuje Izrael pielgrzymowi, który tam przyjedzie i zobaczy to wszystko. To są fascynujące czasy, w których żyjemy, bracia i siostry. Obyśmy mieli mądrość w rozsądzaniu tych rzeczy. Chciałbym się dzisiaj z wami o to przede wszystkim pomodlić. I w związku z tym, że mój czas się kończy, chciałbym przeczytać jeszcze dwa wersety, które pochodzą z psalmu 137. Psalm 137, werset 5 i 6. To jest słowo, które zostało napisane przez Żydów, którzy byli na wygnaniu nad rzekami Babilonu i tam płakali i zawodzili, że nie ma świątyni i jak mamy grać. Zawiesiliśmy nasze harfy, lutnie na wierzbach. I tamten psalm dalej w wierszu 5 brzmi tak. Jeżeli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie. Jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj z wami pomodlić się o pokój dla Jerozolimy. Ja się modlę codziennie z moją żoną, kiedy modlimy się modlitwą poranną, modlimy się o pokój dla Jerozolimy. To szczególne miejsce w historii Żydów, w historii chrześcijan, w historii muzułmanów i jeszcze wielu innych. Zapraszam was, kochani, powstańmy i zacznijmy nie oskarżać, ale wstawiać się za Izraelem. Proszę was, wstawiajcie się, błogosławcie, a dostąpicie błogosławieństwa Bożego.